taka piękna para. Jewdokia Pietrow patrzyła na nabrzeże portu w Sydney z uczuciem, jaki można porównać tylko do doznań człowieka wchodzącego do raju. Był rok 1951. Jej ojczyzna, Związek Radziecki, wciąż tkwił w koszmarze zniszczeń wojny i stalinowskiego terroru. A przed jej oczami jeździły wielkie, lśniące samochody. Z nabrzeża uśmiechnięci ludzie powiewali chusteczkami na powitanie pasażerów z innego świata, a w oddali okna wysokich domów odbijały mocne jesienne słońce. Całe jej życie było koszmarem, choć wydawałoby się, że w biednym i steroryzowanym rosyjskim społeczeństwie jej wiodło się dobrze. W 1936 roku jako 18-letnia dziewczyna rozpoczęła pracę w miejscu szczególnym, najbardziej tajnej komórce policji politycznej OGPU i wywiadu zagranicznego. Było to miejsce tak tajne, że nie wolno było wspomnieć słowem, nawet najbliższym, w największym sekrecie. Ze względu na tę tajność, oddział ten funkcjonował nie na Łubiance, gdzie była siedziba tajnej policji politycznej, lecz w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na ulicy Most Kuźniecki w Moskwie. A jednak bała się. Przychodziła do pracy w najgorszej sukience, bacząc, aby dokładnie maskowała jej kształty i nadawała jej najbardziej nieciekawy wygląd. Dobrze wiedziała, jaki był los jej koleżanek, które wpadły w oko szefa Gleba Iwanowicza Bokiego. Wywoził je na swoją daczę, gdzie gwałcił lub zmuszał do udziału w orgiach, jakie tam wydawał dla towarzyszy. Uważał, że jest ponad prawem ze względu na wielkie zasługi. Wszyscy mogli drżeć o swój los pod rządami Stalina, ale nie on. Naczelników wydziałów można było odwołać albo aresztować, gdyż na ich miejsce przeszliby nowi. Ale nie jego. On był kryptologiem. Organizował służby, które odnosiły sukcesy, odczytując szyfrogramy niemieckie, włoskie, japońskie, a także amerykańskie i francuskie. Takiego fachowca jak on w Związku Radzieckim nie było. Mylił się. Sukcesy wzbudzały podejrzliwość Stalina. Z tego powodu w maju 1937 roku oskarżono Bokiego o zdradę i współdziałanie z imperialistycznym wywiadem, postawiono pod ścianą Łubianki i rozstrzelano. Jewdokia schodziła z trapu radzieckiego parowca, nie wiedząc, na jak długo partia podarowała jej pobyt w raju. Trudno określić, ile było w tym jej zasługi, a jak bardzo przyczynił się do tego jej mąż, który przyjechał do Australii kilka tygodni wcześniej, aby objąć stanowisko trzeciego sekretarza ambasady i konsula w Canberrze. To był jej drugi mąż. Gdyż pierwszego wydała oprawcom, doniosła przełożonym, że jest trockistą, a zwolenników wygnanego ze Związku Radzieckiego Lwa Trockiego, największego wroga Stalina, likwidowano szybko. Donos wystarczył, aby męża Jewdokii aresztowano i zastrzelono w Moskwie albo wywieziono daleko na Syberię, skąd nie było powrotu. Nie wiadomo, czy kierowała się poczuciem bolszewickiego obowiązku, czy zrobiła to dla nowego mężczyzny, jaki pojawił się w jej życiu, przystojnego Afanasa Szarachowa, też oficera wywiadu, zatrudnionego w tym samym budynku na Moście Kuźnieckim, tyle że dwa piętra niżej. Przychodził z podarunkami, a to talonem na buty, albo balerinkami lub pluszowym misiem dla jej córeczki Tamary. Aż pobrali się w 1940 roku. Zdawał się nie zważać, że żona może również jego zadenuncjować. Czuł się pewnie. Był zaufanym człowiekiem samego Ławryntija Berii, szefa tajnej policji politycznej, czego wyrazem było wysłanie ich w 1940 roku na placówkę do Szwecji. Jednakże nie wspominali dobrze tego okresu. Już w czasie podróży ich statek został storpedowany, a oni uratowali się cudem. Australia dawała im nadzieję na spokojne i dostatnie życie. W każdym razie przez kilka lat, a jednocześnie pozwalała myśleć o sukcesach w zawodzie skrywanym przez ich dyplomatyczny status. Stawała się bowiem coraz bardziej interesująca dla radzieckiego wywiadu, a to ze względu na możliwość penetrowania tajemnic przedstawicielstw dyplomatycznych Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych. Atmosfera tego kontynentu na krańcu świata, dająca jego obywatelom i instytucjom poczucie bezpieczeństwa, ułatwiała szpiegowskie działanie. Radziecki wywiad zauważył już to w 1943 roku, gdy tylko Związek Radziecki i Australia nawiązały stosunki dyplomatyczne. od tego czasu, rozpoczął penetrować Ministerstwo Spraw Zagranicznych, co było dość łatwe, gdyż z pomocą przyszli australijscy komuniści. Jim Hill, działający pod pseudonimem Turysta, brat znanego prawnika, podsuwał radzieckim szpiegom pliki tajnych dokumentów, które bez większych trudności wynosił z ministerstwa. Równie aktywnie działał inny komunista, Ian Miller, australijski kontrwywiad, pilnie wypatrujący jedynie skośnookich wrogów, jako że tylko Japończycy zagrażali temu państwu, a i tak przez dość krótki czas, zupełnie nie dostrzegał niebezpieczeństwa ze strony dyplomatów sojuszniczego państwa, jakim podczas wojny był Związek Radziecki. Szarachow pod fałszywym nazwiskiem Władimir Pietrow otrzymał zadanie opieki nad komunistami skorymi do zdradzania swojej ojczyzny. Miał również inne zadanie, jeszcze trudniejsze. Jewdokia pomagała mężowi w odczytywaniu depesz z Moskwy zawierających informacje i polecenia. Zatrudniono ją również jako sekretarkę ambasadora, a to ze względu na znajomość czterech języków, a i bez wątpienia urodę. Gdy urządzała swoje miejsce pracy, popełniła błąd. Wsunęła pod szkło pokrywające biurko fotografię, która ją śmieszyła, a przedstawiającą psa grającego na pianinie. A obok wsunęła zdjęcie amerykańskiej aktorki, w dodatku w sukni z dużym dekoltem. Nie naruszało to tak bardzo bolszewickiej moralności jak fakt, że na biurku postawiła zdjęcie Stalina, za blisko. Urok raju szybko prysł na skrawku radzieckiej ziemi, jakim była ambasada. Życie tam nie było łatwe. Spodobała się ambasadorowi Lifanowowi, który usiłował zaciągnąć ją do łóżka, grożąc odesłaniem do Moskwy w przypadku nieposłuszeństwa. Jego władza okazała się w tym przypadku za mała. Gorszy był jego następca, ambasador Generałow, i jego żona, kobieta prosta, pełna proletariackiego wdzięku. Ona zwróciła uwagę na zdjęcia na biurku sekretarki męża, której szczerze nie cierpiała. Amerykańska aktorka leżała pod szkłem za blisko Stalina. Ambasadorowa natychmiast napisała do nas. Zapewne centrala w Moskwie zbyt ceniła zasługi Pietrowów, gdyż nie zareagowała, a jedynie upomniała nierozważną agentkę. Ta rzuciła tortem w ambasadorową i jak w amerykańskiej komedii trafiła ją w twarz. Ambasador zwolnił ją z posady sekretarki, a Jewdokia zrewanżowała się, opowiadając o ambasadorowej, że nie ma gustu, nie zna języka angielskiego, a w dodatku te maniery. Wszystko, co robili Władimir i Jewdokia, było klasyką szpiegowskiego fachu. On zajmował pokój na drugiej kondygnacji ambasady, gdzie poza nim miał wstęp tylko szyfrant, któremu nie wolno było opuszczać ambasady. Nie mógł rozstawać się z kluczami, które na łańcuszku nosił na pasku. Był tam klucz do pomieszczenia służbowego obok jego pokoju mieszkalnego, który zajmował z żoną i córką. Pokój Pietrowa był równie tajny jak służbowe pomieszczenia szyfranta, gdyż metalowe szafy zawierały dane agentów, materiały od nich odebrane, które czekały na przyjazd kuriera, aby zabrał je do Moskwy w bezpiecznym dyplomatycznym bagażu albo w walizeczce przytwierdzonej łańcuszkiem do przegubu dłoni. Praca Pietrowów była dość spokojna, a niebezpieczeństwo, że rząd australijski może wydalić ich za działalność szpiegowską, właściwie nie istniało. Spotykali się z agentami w ustronnych miejscach, aby przejąć dokumenty, jakie tamci kopiowali lub wynosili z instytucji, w jakich byli zatrudnieni. Nie musieli oglądać się za siebie, zmieniać samochodów ani ubrań, kluczyć po szerokich ulicach Canberry czy Melbourne. Australia nie musiała pilnować swojego bezpieczeństwa od czasu, gdy główny wróg, Japonia, został ostatecznie pokonany. Australijska służba kontrwywiadowcza miała co prawda długie tradycje, gdyż utworzono ją w 1916 roku, ale nigdy, z wyjątkiem pierwszych miesięcy wojny na Pacyfiku, nie miała wiele do roboty. W 1949 roku powstała Australian Security Intelligence Organization, zajmująca się wywiadem i kontrwywiadem, ale odnosiła sukcesy jedynie dlatego, że agenci i szpiedzy byli podsuwani jak na tacy przez Amerykanów. Wykrywano ich w Waszyngtonie, gdzie tajemnicza maszyna odczytywała radzieckie depesze dyplomatyczne. W ten sposób zdekonspirowano Jima Hilla i Iana Millera. Jednakże Jewdokii i Władimirowi z tej strony nic nie groziło. Za plecami amerykańskich kryptologów pracujących przy niemieckiej maszynie często zatrzymywał się reprezentant brytyjskiego wywiadu w USA, Kim Philby. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że był radzieckim szpiegiem, I to od 1937 roku. On ostrzegł centralę w Moskwie i w 1949 roku Rosjanie zmienili szyfry. Cudowna maszyna już nie mogła odczytać zaszyfrowanej korespondencji. Nazwiska radzieckich szpiegów w Kanberze pozostały tajemnicą. Drugie zadanie Władimira Pietrowa polegało na pilnowaniu innych pracowników ambasady. Tuż po zakończeniu wojny zdarzyło się kilka spektakularnych ucieczek szpiegów zatrudnionych na dyplomatycznych etatach. W Kanadzie w grudniu 1945 roku uciekł szyfrant Iwan Guzenko z żoną i dzieckiem. Przekazał Kanadyjczykom najtajniejsze dokumenty, które pozwoliły schwytać wielu radzieckich szpiegów. Karę za to poniósł szef rezydentury w Kanadzie. Niespodziewanie na pokładzie statku wyruszył przez Nowy Jork w podróż do Związku Radzieckiego. Od tego momentu wszelki słuch o nim zaginął. Według jednej z wersji w Nowym Jorku schwytali go agenci NKWD i siłą wprowadzili na pokład statku. Na Atlantyku miał zmylić ich czujność i skoczył do wody. Według innej wersji po przybyciu do Moskwy otrzymał medal za wierną służbę, a następnie aresztowano go i zastrzelono w więzieniu na Łubiance. Szef ochrony ambasady Witalij Pawłow też został odwołany z Ottawy. Jego los pozostał nieznany. Pietrow dobrze wiedział, co stało się z jego kolegami z Kanady. Wykonywał więc swoje obowiązki sumiennie. Wykrył, że z zamiarem pozostania w Australii nosi się Nina Smirnowa, jedna z pracownic ambasady. Aresztował ją i odesłał do Związku Radzieckiego, gdzie w najlepszym wypadku zamknięto ją w łagrze. W marcu 1953 roku umarł Stalin, a Ławrentij Beria, który jako człowiek dysponujący potęgą tajnych służb, szykował się do zajęcia miejsca opuszczonego przez dyktatora. Nie zdążył, gdyż jego konkurenci do władzy, którym przewodził Nikita Chruszczow, bliski współpracownik Stalina, okazali się przebieglejsi. W marcu aresztowano go na posiedzeniu Prezydium Komitetu Centralnego i zamknięto w bunkrze nad brzegiem rzeki Moskwa. Wnet ze stolicy Związku Radzieckiego nadeszły wieści, które zatrwożyły Władimira i Ewdokię. Gazety pisały, że 18 grudnia 1953 roku rozpoczął się proces Berii oskarżonego o zdradę, terroryzm, działalność kontrrewolucyjną i wiele innych zbrodni, za które groziła kara śmierci. Prasa podgrzewała atmosferę, zamieszczając całostronicowe artykuły pod wielkimi tytułami. Wznosi się fala społecznego oburzenia. Nie ma litości dla Berii i jego gangu. 24 grudnia radziecka prasa poinformowała, że dzień wcześniej Berię oraz jego 6 wspólników skazano na karę śmierci. Wyrok wykonano. Oczywiście niewiele osób wiedziało, że zrobił to generał Paweł Batycki, zastępca dowódcy moskiewskiego okręgu wojskowego, który uśmiercił Berię strzałem z pistoletu. Takiego losu obawiał się Władimir Pietrow. Zaczął też inaczej patrzeć na swoją żonę. Już raz przed laty zadenuncjowała pierwszego męża. Czy teraz, zagrożona odwołaniem do Moskwy i aresztowaniem, nie będzie usiłowała bronić się, zeznając przeciwko niemu? Znała jego zażyłość z Berią. Wiedziała, jakie zadania wykonywał dla byłego szefa. Obawy potwierdziły się, gdy na początku 1954 roku Władimir otrzymał wezwanie do stawienia się w Moskwie. Nie wiedział, że to wynik intryg jego szefów, ambasadorów Lifanowa i Generałowa. Ten ostatni chciał się zemścić za tort, który trafił w twarz jego żonę i powiadomił nowe władze, że Pietrow przewoził grupie zwolenników zastrzelonego Berii. 3 kwietnia 1954 roku Pietrow wyszedł z domu, jak zwykle, do pracy. Później Jewdokia widziała go na korytarzu ambasady. Zachowywał się dziwnie, ale uznała, że jego posępny nastrój był następstwem niedobrych wiadomości z Moskwy. Nie wrócił wieczorem. Zdarzało się to czasami, gdy wyjeżdżał poza Kanberę. Oczywiście nigdy nie informował, dokąd i na jak długo wyjeżdża. Następnego dnia do sekretariatu weszło 2 mężczyzn. Znała ich. Goryle z ochrony ambasady. NKWDziści, którzy zasłużyli się rzetelną służbą, więc wysłano ich na kilka miesięcy za granicę, aby sobie trochę dorobili. Wszyscy pracownicy ambasady orientowali się, kiedy przyjeżdżała nowa zmiana, gdyż w holu zaczynało śmierdzieć machorką, od jakiej dyplomaci już się odzwyczaili, kupując papierosy amerykańskie. Ochroniarze, jak poczuli się pewniej i zużyli zapas z Moskwy, też zaczynali palić lepsze papierosy. Jeden z nich powiedział, że nazywa się Karpiński. Powiedział, że Władimir został porwany. zapytał Jewdokię, czy cokolwiek wie na ten temat. Zaprzeczyła. Wtedy bez słowa wyciągnęli ją za biurka i wykręcając ręce poprowadzili schodami do piwnicy. Każda radziecka ambasada miała pomieszczenie przygotowane do przetrzymywania więźniów. Pod tym względem najlepiej wyposażona była ambasada w Paryżu, gdzie Niemcy, gdy po wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim zajęli opuszczoną ambasadę, odkryli izbę tortur oraz pomieszczenie odpowiednio wygłuszone do dokonywania egzekucji. Było tam nawet niewielkie krematorium do spopielania zwłok. W Kanberze nie było to potrzebne i Jewdokię wepchnięto do zwykłej piwnicy, tyle że z zakratowanym okienkiem i mocnymi drzwiami. Mogła się spodziewać najgorszego. Podobno próbowała popełnić samobójstwo, ale hak od lampy, na który narzuciła sznur wykonany z podartego koca, nie wytrzymał jej ciężaru. Tak spędziła 16 dni. Nie wiedziała, że 13 kwietnia, o czym pisała australijska prasa, premier Robert Menzies oświadczył w parlamencie, iż Władimir Pietrow wystąpił o azyl, wcześniej zabierając z ambasady wiele dokumentów. Ich znaczenie było tak duże, że premier zdecydował się powołać specjalną komisję. Aż znowu po Jewdokię przyszło tych dwóch. Wyprowadzili ją do samochodu i powieźli na lotnisko. Skakała na jednej nodze, gdyż złamał się obcas. Wolno przepychali się przez tłum podróżnych, którzy obracali się w ich stronę. Coś wykrzykiwali, wygraszali. Nie rozumiała tego, nie wiedziała, o co chodzi. Tak doprowadzono ją do brytyjskiego samolotu, gdyż radzieckie linie Aeroflot nie docierały do Australii. Było już ciemno, gdy poszła do toalety. I strażnicy poczuli się pewnie, więc nie pilnowali jej tak czujnie, jak w drodze na lotnisko. W korytarzu, za zasłonką, która skryła ją przed wzrokiem goryli, zaczepiła ją stewardesa, Joyce Bull.
Przepraszam, czy pani jest Rosjanką?
Jewdokia potwierdziła.
Bo ja rozpoznałam panią ze zdjęcia w gazecie. To było na jakimś przyjęciu, stała pani obok męża. Prasa dużo o was pisze. Podobno mąż wystąpił o azyl, zamieszczają jego apel o pani uwolnienie.
Dopiero wtedy Jewdokia zrozumiała zachowanie ludzi na dworcu. Oni też ją rozpoznali, chcieli pomóc, ale wydawało się, że wszystko było stracone. Za kilka godzin samolot miał opuścić przestrzeń powietrzną Australii.
Niech pani wraca na swoje miejsce, wszystko będzie dobrze.
Jewdokia wróciła na fotel. Zmęczona przeżyciami ostatnich dni, zasnęła. W tym czasie o godzinie 21.45 premier Australii zadzwonił do Charlesa Spreya, szefa agencji wywiadowczej, nakazując działać. W aferze Pietrowów premier dostrzegał szansę dla siebie i swojej partii. Zbliżały się wybory, a sytuacja gospodarcza Australii pogarszała się, dając argumenty opozycyjnej partii lejborzystowskiej. Tak bardzo, że powszechnie przepowiadano, iż nowym premierem będzie szef tej partii, Herbert Evatt. A ten do zarzutów wobec rządzącej partii mógł dołożyć sprawę Pietrowów jako przykład rządowej indolencji. Z drugiej strony dokumenty wyniesione z ambasady przez Pietrowa wskazywały, że w radzieckiej siatce szpiegowskiej znalazło się co najmniej dwóch członków sztabu wyborczego Evatta. Premier nie mógł tego nie wykorzystać. Tuż po 22:00 szef agencji wywiadowczej połączył się z kapitanem samolotu. Zadał trzy pytania. Jaki jest stan pani Pietrow? Czy obawia się czegoś? Czy chciałaby pozostać w Australii? Rozmowa ze stewardesą nie była więc przypadkowa. To kapitan samolotu wysłał ją, aby zbadała sytuację. Jewdokię obudziło uderzenie kół samolotu o beton pasa. Była 5:00 nad ranem, gdy zgodnie z planem wylądowali na lotnisku w Darwin. Już wcześniej, o godzinie 2:25 nad ranem, kapitan samolotu przekazał informację szefowi wywiadu. Kobieta jest bardzo przestraszona, chce pozostać w Australii. Charles Spray natychmiast skontaktował się z administratorem, czyli szefem władzy wykonawczej terytorium północnego, gdzie leżało Darwin, informując o konieczności działania. W samolocie z Canberry byli dwaj uzbrojeni radzieccy obywatele, co stanowiło naruszenie artykułu 119 Air Navigation Act, stanowiącego, że przewożenie broni palnej na pokładach samolotów lecących nad terytorium Australii jest nielegalne. Czy powiedział administratorowi, że sprawą interesuje się premier i zależy mu, aby została załatwiona? Zapewne tak zrobił. A administrator podlegał władzom w Canberrze. Był najbardziej zainteresowany tym, żeby premier Menzies wygrał wybory. Zaczął działać. Jewdokia dostrzegła zdenerwowanie na twarzach strażników, choć postój w Darwin był konieczny ze względu na tankowanie paliwa. Dostawiono schodki, ale obsługa poprosiła pasażerów, aby pozostali na miejscach. W drzwiach pojawili się policjanci z pistoletami w dłoniach. Za nimi był mężczyzna po cywilnemu. Był to wysłannik administratora, Reginald Layden. Skierowali się wprost do foteli, na których siedziała Jewdokia i jej prześladowcy, a które wskazała stewardesa. Layden pochylił się nad Jewdokią.
Pani Jewdokia Pietrowa?
Spojrzała spłoszona na swoich strażników, ale ci zachowali kamienne miny, jakby sytuacja ich nie dotyczyła. Skinęła potwierdzająco. Jeszcze nie wiedzieli, co stanie się za chwilę.
Mam obowiązek zapytać, czy zdecydowana jest pani pozostać w Australii.
W tym momencie Karpiński zerwał się z fotela. Policjant, sierżant Rajal, wielkie chłopisko, którego nie bez powodu wyznaczono do tej akcji, gdyż jeszcze niedawno odnosił sukcesy w zapasach w policyjnej lidze, był przygotowany na taką sytuację. Chwycił Rosjanina za rękę, odwrócił tyłem i błyskawicznie założył chwyt znany w zawodach Ketch-Ketchkan jako Master Lock, inaczej nazywany Nelsonem. Może nazbyt brutalnie, gdyż Rosjanin, mając głowę przytkniętą do oparcia fotela, jęknął z bólu. W tym czasie drugi policjant odsunął mu połę marynarki i wyciągnął pistolet z kabury przy pasku spodni. Drugi strażnik, siedzący przy oknie, podniósł dłonie w geście poddania. Wiedział, że nie ma szans w starciu z kilkoma policjantami. Layden skorzystał z tego, że fotel obok Jewdoki był wolny, gdyż Rosjanin wciąż stał obezwładniony obok, i wyciągnął rękę.
Niech pani idzie ze mną. Nic już pani nie grozi.
Potem poprowadził ją, wciąż oszołomioną, tak szybką zmianą sytuacji do wyjścia. Kuśtykała w jednym bucie. Była wolna, ale wszystko przerażało ją. Zdawała sobie sprawę, że Związek Radziecki nie wybacza zdrady. A ona zostawiła w ojczyźnie rodziców, siostrę i brata. Odkąd powstało państwo robotników i chłopów, zawsze tam brano zakładników. Najpierw byli to bliscy carskich oficerów, którzy uciekli za granicę, potem krewni ludzi, którzy wyjeżdżali do pracy na placówki dyplomatyczne i handlowe. Ich zdrada oznaczała śmierć dla ich bliskich. Prowadzona przez policjantów, idąc długim, oszklonym korytarzem dworca lotniczego w Darwin, szlochała.
Mój ojciec i matka, mój brat, siostra, oni zginą. Ja nie chcę żyć, dajcie mi truciznę.
Niech pani się uspokoi, jest pani bezpieczna.
Oni zabiją moją rodzinę. Nie wybaczą.
O godzinie 7:00 Charles Spray zadzwonił do Władimira Pietrowa, bezpiecznego w specjalnym lokalu w dzielnicy Palm Beach na przedmieściu Sydney, dobrze strzeżonego przez agentów kontrwywiadu. Powiedział, że żona chce z nim rozmawiać. Na lotnisku policjant, idący za szlochającą wciąż Jewdokią, podprowadził ją do telefonu i podał słuchawkę, mówiąc, że może rozmawiać z mężem. Dopiero słysząc jego głos, uspokoiła się.
Dlaczego nic nie powiedziałeś?
Co miał odpowiedzieć? Że jej nie wierzył, że obawiał się, iż zadenuncjuje go jak pierwszego męża?
Tusia, nie sądziłem, że będziesz chciała ze mną pójść. Mówiłaś, że nie zrobiłabyś tego, gdyż cała twoja rodzina jest tam. Dlatego nie mogłaś dowiedzieć się, co zamierzam. Musiałaś być zdolna przysiąc, że nie wiedziałaś, co twój mąż chce zrobić. Mogłaś powiedzieć, że on jest zdrajcą.
Uwierzyła mu. Wtedy zdecydowała się zeznawać przed komisją wywiadu badającą radziecką działalność wywiadowczą na terenie Australii. Ich sprawa wstrząsnęła Australijczykami. Nagle dowiedzieli się, że ich spokojny kraj penetrują ludzie z pistoletami u pasa, przekupujący urzędników, wciągających ich w brudną grę. Oczywiście premier nie zawahał się ujawnić nazwisk członków partii lejborzystowskiej, którzy dali się podejść radzieckiemu wywiadowi. Wygrał wybory, zaś sprawa Pietrowów stała się początkiem upadku partii lejborzystowskiej, która szybko straciła wyborców. Odtąd Pietrowowie byli pod opieką wywiadu. Otrzymali fałszywe nazwisko Konides i jako Grecy zamieszkali gdzieś w wielkim kraju. Potem, gdy dostali australijskie obywatelstwo, zmienili nazwisko i imiona na Sven i Anna Allison i zamieszkali pod Melbourne. Mogli się czuć bezpiecznie, ale radziecki wywiad o nich nie zapomniał. Po latach KGB odnalazło ich. W 1974 roku Oleg Kaługin, szef kontrwywiadu, stawił się w gabinecie Jurija Andropowa, szefa KGB.
Towarzyszu Andropow, Odkryliśmy miejsce pobytu uciekinierów w Australii oraz w Stanach Zjednoczonych.
Chodziło o Pietrowów i Piotra Deriabina, który uciekł w Stanach Zjednoczonych też w latach 50.
Konieczna jest wasza decyzja.
Nie była to zwykła informacja o sprawnej pracy tajnej służby. Obydwaj, Kaługin i Andropow, wiedzieli, co się za tym kryje. Zdrajcy muszą ponieść karę, gdyż nic tak dobrze nie dyscyplinowało tych, którzy mogli mieć takie same pomysły. Andropow nie miał jednak zamiaru wydawać wyroku śmierci.
Do diabła z nimi, są już starymi ludźmi. Znajdź Lialina i Nosenkę, a ja podpiszę rozkaz zlikwidowania ich.
Jurij Nosenko uciekł w 1962 roku w Szwajcarii. Oleg Lianin w 1971 roku w Londynie. Kaługin nie wykonał rozkazu. Obydwaj uciekinierzy dożyli późnej starości. Kaprys Andropowa uratował życie Pietrowów, ale nie pozbyli się strachu. Do tego stopnia, że gdy Władimir zmarł w 1991 roku, w wieku lat 84, nie przyszła na pogrzeb. Bała się, że zabójcy nasłani z Moskwy wykorzystają tę okazję, aby ją zabić. Zmarła w swoim mieszkaniu 19 lipca 2001 roku.